Anna Dryjańska na temat. Dziś w rozmowie dnia dr Mirosław Oczkoś, specjalista w dziedzinie marketingu politycznego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy od posłanki Moniki Pawłowskiej, która przyjęła mandat po Mariuszu Kamińskim. Czy czuje się pan bardziej wstrząśnięty, czy bardziej zmieszany?
Ani jedno, ani drugie. Spodziewałem się takiej akcji po pani poseł. Zobaczymy. Ponieważ oceniamy osoby, które już istnieją w polityce polskiej i o ile dobrze pamiętam, to przyszła do nas z Wiosną, później dostała przemienienia i poszła do Porozumienia.
Jarosława Gowina.
Gowina zresztą, tak. No a teraz zawitała, chociaż ona jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, z tego co
tak,
pamiętam.
Tak, a potem zawitała do PiSu, czyli to było kilka miesięcy z lewicy do PiSu, dosyć karkołomnie. No a teraz w związku z tym, że Mariusz Kamiński stracił mandat po prawomocnym wyroku, to miejsce się zwolniło. No i Monika Pawłowska, wbrew temu, że Jarosław Kaczyński mówił kandydatom z listy nie przyjmujcie, nie przyjmujcie, powiedziała tak.
Ale jeżeli pani redaktor pozwoli, to mnie bardziej zainteresowała to tło tego. Ponieważ to, że pani Pawłowska przyjęła, tak jak mówię, dla mnie nie jest to zaskoczenie. Natomiast to jest chyba trzecia osoba, która w przestrzeni publicznej nie posłuchała Jarosława Kaczyńskiego, którego słuchano kiedyś we wszystkim.
To pan liczy tych nieposłusznych?
Ja nie liczę, to się po prostu, jest ich tak mało na tle, że da się to policzyć, ale myślę, że Jarosław Kaczyński jest blisko tego, że własny kot go też przestanie słuchać.
No, to by było już naprawdę uderzające. No i posłanka Pawłowska zapowiada, że się zgłosi do klubu PiS, że chce być członkinią klubu PiS, a Rafał Bochenek, rzecznik partii, mówi jej nie, 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 nic z tego, ten twój mandat, droga Moniko Pawłowska, jest nielegalny, bo Mariusz Kamiński, twierdzi PiS, nadal jest posłem, więc ty tak naprawdę tego mandatu nie masz. Co z tego może zrozumieć człowiek, który nie zajmuje się zawodowo polityką, włącza sobie telewizor wieczorem, ogląda czy 19.30, czy Fakty, czy Wydarzenia, czy cokolwiek.
Znaczy, jeżeli byłoby to tylko zdanie pana Bochenka, to ja bym sobie to odpuścił, dlatego że pan Bochenek nie jest sprawczy w ogóle, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast to, że jest blisko ucha prezesa, to nic nie znaczy. Jest po prostu jego konferansjerem. Natomiast jeden z ciężkich brutusów, którzy szykują się do przejęcia PiSu, czyli pan Czarnek, też no, przejechał się po pani Pawłowskiej równo z ziemią. Tam oczywiście jest przekaz jeden pod tytułem, że, no, że mandat nie wygasł Kamińskiemu, że będzie to 461 poseł, tak, czy posłanka. Natomiast
już mówią o posłach dublerach.
Tak, no właśnie. No to, natomiast to wszystko niestety zostało zapoczątkowane wyjęciem pierwszej cegły w 2016 czy 2015 nawet roku. I jak się okazuje, to nie jest bez konsekwencji. To znaczy, jeżeli się śrubokrętem dłubie w jakiejś plaźmie, no to niestety później pikseli zaczyna brakować. I to się wpisuje w ogóle, to nawet nie jest jakoś straszne zaskoczenie w ten program Chaos Plus. Bo im bardziej będzie nagmatwane to, co pani redaktor powiedziała, kto przy zdrowych zmysłach, kto się nie interesuje polityką na co dzień, gdzieś złapie, mówi, a po co ja mam się zastanawiać? Wszyscy politycy są tacy sami, jest gorzej niż było. O to chodzi w tej narracji. To było marzenie Jarosława Kaczyńskiego i całej ekipy po oddaniu władzy, znaczy oddawaniu władzy, może tak, żeby jednak rozwibrować to wszystko, rozwibrować państwo. Poszczególne elementy, one jako same z siebie nie zadziałały, czyli na przykład telewizja, Wąsik z Kamińskim, czy Kamiński z Wąsikiem, coś tam jeszcze nie zadziałało, ale to są takie wyłomy, które się robi w polityce, bo 60 tam, nie wiem, 3 dni czy 4 dni trwa nowy rząd, a my już mamy przekonanie, bardzo wiele osób ma przekonanie, że to przynajmniej już z pół roku, jeżeli nie więcej. No i to jest sprytne przesterowywanie różnych rzeczy, dlaczego nie ma tego, dlaczego nie ma tego i pojawiają się naturalne problemy, chociażby rolnicy. W związku z tym to, że teraz będzie można grać panią Pawłowską, mówiąc w cudzysłowie, że właśnie jest posłanka dubler, to nie szkodzi. Ona też wprowadza pewien chaos. Nie wiem, czy nie uczestniczy w pewnej grze.
Czyli, że to wszystko jest sprytny plan i ten konflikt jest reżyserowany?
Ja bym aż tak daleko nie szedł. Natomiast ponieważ ona powiedziała się chyba dzisiaj właśnie, że ona się zgłosi do klubu, bo kocha niektórych posłów i posłanki, są świetni. No i teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że są głosowania. Oczywiście PiS jest w opozycji, ale jeżeli posłanka Pawłowska będzie, no, nie będzie w klubie, no, bo jej nie przyjmą, bo chyba aż tak nie może być, że ona tam wejdzie i usiądzie i jej nie ruszą.
No ale będzie się działa obok nich.
No okej, okay, no ale to myślę, że skoro potrafiła zrobić takiego podwójnego tulupa z potrójnym akslem politycznym, to sobie da radę też i z tym. I będzie głosowała tak jak PiS. Na przykład, tak? No bo to jest bardzo prawdopodobne. No to się przydaje taka osoba. W poprzedniej kadencji też było kilku posłów dietetycznych albo tam kupionych przez Jarosława Kaczyńskiego. Też na to trzeba inaczej patrzeć, że niby on miał wtedy on na nich obrzydzenie, ale kalkulował politycznie, a może się okazuje, że wcale nie miał tego obrzydzenia, tylko to jest jego właśnie, jego to otoczenie. No i coś się dzieje, tylko że... To jest rozmowa cały czas, nie mówię nasza, tylko w przestrzeni publicznej, trochę zastępcza. Bo mnóstwo rzeczy się dzieje na świecie, w Europie, za granicą najbliższą. Jesteśmy państwem frontowym, a my jesteśmy zanurzeni w tym polskim bagnie, w tym polskim piekle, albo w tym polskim po prostu różnorodności, jeżeli ktoś by chciał powiedzieć. I patrzymy, która chata jest bardziej z kraja, nie?
Czyli co, nie rozmawiamy na przykład o tym, że rolnicy wysypują w Medyce
na przykład
zboże na tory ukraińskie.
Tak. I to jest realny problem. Co z tego, że zostawiony przez poprzedni rząd? No, tak, owszem, przez poprzedni rząd, ale teraz jest nowy rząd i musi sobie z tym jakoś poradzić. Rolnicy też, mi ich szkoda jest, dlatego że bardzo wielu rolników naprawdę, z tego co słyszałem, jest na pograniczu nędzy i biedy, ponieważ nie mają gdzie sprzedać przynajmniej po jakichkolwiek kosztach zboże. Przypominam, że minister Kowalczyk zapewniał, że to pszenica i tak dalej. No ale to jest wizytówka PiS-u akurat. Że czego się nie dotknęli, to musieli przy tym zarobić, a reszta niekoniecznie.
No jeszcze
ale
była ta konstrukcja zboża technicznego.
Na przykład, prawda? No to tutaj zboże techniczne, respiratory tam od kogoś, to w ogóle jest science fiction. Ale rolnicy też podlegają manipulacji, nie tylko polscy, żeby było jasne. Bo przypinanie tego wszystkiego do Zielonego Ładu to jest pomieszanie z poplątaniem. A ponieważ ruszyli się rolnicy w całej Europie w tej chwili. Grecja dzisiaj strajkuje.
Francja.
Słowacja chyba, o ile się nie mylę. Czyli szeroko jest. I przypięty do tych postulatów, myślę, że w większości słusznych, ale nie jestem specjalistą od rolnictwa. W związku z tym wizerunkowo wygląda to tak. Walczymy o to, żeby mieć co jeść i to jest prawda. A przy okazji nie chcemy Zielonego Ładu. Tylko, że już dalej nikt nie narracji nie prowadzi, że jeżeli nie założenia różne Zielonego Ładu, to za 5 lat, może do 10, nie będzie wody na przykład. I wtedy co? Poproszą, żeby rząd polewał to wodą, bo to jak ktoś jest w desperacji, no to ja rozumiem. No,
ale to będzie problem za 5-10 lat.
No. Tak, ale to nie będzie problem polityków, których już nie będzie. Ja mówię teraz en bloc w ogóle w Europie, albo może już ich nie być, tylko to będzie problem rolników, którzy nie będą mogli uprawiać rolnictwa. I nie można, znaczy to jest właśnie moim zdaniem największa ściema taka wizerunkowo-polityczna, że jest postulat słuszny i do tego dokleja się coś, co kompletnie nie styka. Przypominam, że Mateusz Morawiecki był taki facet, nazywał się Mateusz Morawiecki, był premierem słynnym. W Europie to był premier, który bezpośrednio do kamery kłamał. I on podpisał ten Zielony Ład. To albo nie wiedział, co podpisuje, albo po prostu miał to w gombrowiczowskim poważaniu. No a później to się nawarstwia. I teraz rolnicy idą, bo to dobrze brzmi. Bo tych, co dotyka, no to jest oczywiste. Nie sprzedają zboża, tak? I tak dalej. Ale jest cała grupa, która nie wiem, uprawia coś innego, albo hoduje coś innego, tak dalej. Mówię, nie chcę tutaj się wymądrzać, bo nie znam się na tym. No teraz tak jak to oglądamy. I do tego jest Zielony Ład. I Zielony Ład jest tak pojemny, że tam można wrzucić dokładnie wszystko. Od trójpolówki, przez maliny, a skończywszy na świńskiej górce. I to jest manipulowanie rolnikami.
Wizerunkowo protest rolników obciąża obecny rząd czy środowisko PiS?
Zaczyna obciążać obecny rząd. Może jeszcze nie tak bardzo mocno, ale nikt nie ma takiej pamięci wstecz. Oczywiście wiadomo, są związki rolnicze takie czy inne. No, nie wiem, czy bym się tu miał posłużyć. Na przykład Solidarnością Piotra Dudy. 8 lat Solidarność Piotra Dudy. nie wiem, leżała na Malediwach, wyprowadzała kacperka. Zresztą należy wyprowadzać kacperka. Ale jakoś wszystko grało. No to przepraszam najmocniej, ale w ciągu 60 dni nie da się popsuć aż tak czegoś, żeby to było tylko i tak. Ja nie chcę bronić tego rządu, bo to jest ten rząd i ma się z tym zmierzyć. Tym bardziej, że ma lepsze wyjście na politykę europejską i światową, ponieważ ma ludzi, którzy 100 tysięcy razy bardziej znają się od poprzedników. A przynajmniej mają takie papiery. Czy sobie poradzą? Nie wiem. Myślę, że nie mają wyboru. Dlatego, że to będzie taki pierwszy kamień, na którym można się już albo potknąć zupełnie, może nie przewrócić, ale guza sobie można nabić. I ponieważ to nie jest tylko Polska, tylko właśnie Europa, ale też absolutnie problem jest prawdziwy. To nie jest wymyślony problem, no bo skoro stowarzyszenie wpuszczamy zboże z Ukrainy i chcemy im pomagać, żeby przeżyli, a porty czarnomorskie są zablokowane, etc., 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 to tego problemu się nie da rozwiązać na granicy. Mnie na przykład śmieszą, chociaż to nie jest sytuacja śmieszna w ogóle, te głosy, niech przyjedzie premier na granicę. No i co? Chodzi tym, co to mówią rolnikom, żeby nawrzucać osobiście premierowi w realu. Przecież to bez sensu. Niech premier jedzie do Brukseli, a w zasadzie minister rolnictwa. Przypominam, że tam jest jeszcze taki komisarz, no, nieistniejący wcześniej, taki kluzo polskiego rolnictwa, który mówi, że on po pierwsze nie poda się do dymisji, chociaż go bardzo prosił o to Jarosław Kaczyński.
Janusz Wojciechowski, o nim mówimy.
Tak, mówimy o Januszu Wojciechowskim, a po drugie mówi, ja mam same sukcesy w rolnictwie w Europie. No to chwileczkę. To albo coś jest z nami odbiorcami nie tak, albo coś jest z panem komisarzem nie tak. Jest realny problem i trzeba go próbować rozwiązać, czy trzeba go rozwiązać. Natomiast to jest takie myślenie nasze wsteczne, że w czasach komunizmu, jak przyjechał dyrektor, to masło w Naochocie się pojawiło, prawda? Znaczy tam minister jak przyjechał. To w ogóle nie o to chodzi. No chyba, że rolnicy chcą sobie pokrzyczeć do Tuska no, na świeżym powietrzu.
Ale coś tak odczytuję, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, że ma pan taką myśl, że czemu nie protestowali, nie zaczęli tych protestów wcześniej, gdy premierem był jeszcze Morawiecki?
Ja się tak zastanawiam tylko oczywiście, bo mówię, to narasta i czasami po prostu ten koliber, czy jak niektórzy mówią, nie wiem co to tam macha na Karaibach, a tsunami jest po drugiej stronie świata i być może tak jest, że to narastało, no i w końcu jest jakiś element, który przeważa, no i rolnicy wychodzą i dalekie są od tego, żeby powiedzieć, no dlaczego nie protestowali. Być może wtedy aż tak źle się nie czuli. A być może było to inaczej zarządzane. Podobno miała być pokazana lista tych przedsiębiorstw, które sprowadzały to techniczne zboże z Ukrainy. To dlaczego nie ma tej listy jeszcze? Należy pokazać, bo może się okazać, że to są najbliżsi koledzy, znajomi tych protestujących. Także to, żeby o takie rzeczy, żeby nie dać się rozgrywać. Bo to, że walczą o swoje życie, o swoją pracę, o rodziny, to jest absolutnie jasne. Każdy by to robił. Natomiast ponieważ pojawiają się postulaty, które są naprawdę dziwne w stosunku do tego protestu, wysypuje się zboże, są jacyś ludzie z Ukrainy, którzy Bogu ducha winni są o to obciążani, a okazuje się, że i tak, nie wiem ile, 3/4 słyszałem czy czytałem zboża, które z Ukrainy przechodzi, to i tak należy do koncernów zachodnich. No to jest trochę takie science fiction.
Czyli postuluje pan, żeby postulaty skierować do właściwych adresatów, a najpierw je właściwie sformułować. No dobrze, teraz porozmawiajmy o innej walce, czyli o szturmie na Sejm. Marszałek Hołownia chce ukarania posłów, którzy szturmowali Sejm po to, żeby umożliwić wejście panom Kamińskiemu i Wąsikowi. I chce marszałek Hołownia zwrócić się do prezydium Sejmu o nałożenie na nich maksymalnej możliwej kary, czyli odebrania diety parlamentarnej na 3 miesiące za to, że naruszyli nietykalność funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej i chodzi o następujące osoby. Posłowie Edward Siarka, Jan Dziedziczak, Antoni Macierewicz, Jacek Bogucki, Małgorzata Gosiewska, Jerzy Polaczek i Katarzyna Sójka. Czy pana zdaniem ta kara jest surowa, właściwa? Czy wizerunkowo coś tym posłom zrobi, czy wręcz przyda im glorii i chwały, że proszę, walczyli, a tu jeszcze są ukarani dzielni bojownicy?
Problem polega na tym, że gdyby to było 2 tygodnie wcześniej, to mogliby sobie to wpisać w CV jako coś super, fantastycznego. A w tej chwili trwa ucieczka przynajmniej większości posłów i posłanek PiS-u, żeby nie dać się przyłapać na jakimkolwiek zdjęciu z Wąsikiem i Kamińskim. Dlatego, że oni są obciążeniem w tej chwili dla PiS-u. Te osoby, które są zwolennikami, wyznawcami Prawa i Sprawiedliwości, to już tam są. Oni już wiedzą, skonsolidowani są i tak dalej. Natomiast skoro tyle się mówi o nietykalności, była akcja przecież, ciągano po sądach aktorów i celebrytów za tekst na temat Straży Granicznej, że jest niehumanitarna na białoruskiej granicy i mówi się, że honor polskiego munduru, no to pokazali właśnie, jak honor polskiego munduru jest traktowany. No poseł Macierewicz w akcjach tych prawy prosty, lewy sierpowy, unik, nisko na nogach, no to myślę, że lata polskiego boksu, przecież to jest paranoja.
Tylko dlaczego jego pięść wylądowała na twarzy Mariusza Kamińskiego? On twierdzi, że chciał go bronić.
No może chciał go bronić, żeby już więcej nie mówił, albo żeby, a może mu zeszło, no nie wiem, trudno powiedzieć. No nie wygląda to dobrze, ale to poszło w świat. Ja akurat te, no niefajne, powiem dobrze, delikatnie, nieładne obrazki oglądałem za granicą i wszystkie telewizje, które miałem w panelu hotelowym, pokazywały tą akcję na...
Polskie telewizje?
Nie, ja miałem zagraniczne telewizje właśnie od niemieckojęzycznych, włoskojęzycznych i anglojęzycznych i francuskojęzycznych.
Czyli
też
mówią o nas na świecie.
Mówią, nawet nie przekręcali nazwiska za bardzo, czyli spełnił się podstawowy warunek PR-u. Natomiast to wygląda żenująco po prostu, bo mówi się o tym, że to jest były minister spraw wewnętrznych i administracji. Jego zastępca, no wicemarszałkini Sejmu, czy wicemarszałek Sejmu, pani Gosiewska pewnie nie lubi wicemarszałkini, minister obrony narodowej. No to przepraszam bardzo, to o co tu chodzi? Chodziło o rozróbę. No i wchodzimy w taki bardzo niebezpieczny obszar, bo my komentujemy to, co widzimy. No ja nie mam żadnych źródeł, tak jak dostawała telewizja rządowa kiedyś z Pegasusa. W związku z tym no, mogę widzieć to, co widzę, czytam, przyglądam się, nie wiem, porównuję. No to czemu to miało służyć? Przecież założenie było takie, że tak i tak nie wejdą tam. A poza tym tego dnia, kiedy miałoby to sens, nawet jeżeli byśmy to potępiali, ale ja teraz chcę to na zimno przeanalizować, załóżmy, wychodzą z więzienia, prezydent ułaskawił, następnego dnia idą do Sejmu. Ale oni następnego dnia poszli w Tour de TV i media i w ogóle, i byli uchachani, mówili, jacy byli bohaterscy, jak walczyli i cierpieli za walkę właśnie z tym reżimem tuskowym. No to się zorientowano w połowie dnia, że to jest niedobrze.
A ponoć byli strasznie torturowani.
Właśnie, i byli na tam ojomach i innych rzeczach. No przecież to jest farsa. To nawet jeżeli ktoś bardzo kocha Prawo i Sprawiedliwość i pana prezesa i resztę i ogląda i mówi tak, no zaraz. Przecież to ten, co ledwo, prawie go wynieśli tam z tego więzienia na rękach, tak był storturowany, a pan Wąsik nie miał telewizora 26, tylko 21 cali, co jest oczywiście straszną torturą moim zdaniem.
No łamanie praw człowieka, ewidentne.
Ewidentne. No i teraz znowu to wyśmiewamy, ja bardzo przepraszam, że to wyśmiewam, ale nie mogę tego traktować serio, natomiast sprawa jest serio. Czyli chodzi o rozróbę, nie chodzi o to, żeby coś załatwić, tylko żeby się działo. Czyli ten chaos plus cały czas jest kolportowany. No i teraz dochodzimy z powrotem do pani poseł, która mówi, nie sądzę, żeby to aż tak było machiawelistycznie zrobione, ale nie przypuszczam, żeby wszyscy się zmartwili, bo będzie można tym zagrać właśnie.
Mm-hmm. Czyli mówi pan, że ta kara, która jest, wniosek o karę, który jest te dwa tygodnie później, to jest taki dobry timing, żeby nie zrobić z nich jeszcze większych bohaterów.
Oczywiście, że tak. Poza tym tutaj myślę, że marszałek Hołownia nie ma wyboru, bo jeżeli pilnujemy się tego, no to i uważamy, że i tak by to być, że Straż Marszałkowska, jeżeli nie jest nasza, to też jest nietykalna. W związku z tym, zresztą ja widziałem te momenty w internecie, kiedy ci strażnicy byli no nad wyraz cierpliwi i mogliby spokojnie kandydować do orderu Matki Teresy w różnych sytuacjach, a po drugiej stronie no, była taka grupa chuliganów po prostu, takich kiboli. I ja się zastanawiałem zawsze, dlaczego tak jest. A później wychodzi pan Jarosław Kaczyński, no i też puszcza wiązankę i Terygielsko-Żoliborską, Nie będę cytował, bo szkoda.
To znaczy on puścił to do osoby, do tam kontekst, która wcześniej też powiedziała mu kilka niemiłych słów, więc odpowiedział pięknym na nadobne.
No i to jest bardzo fajne, bo to jest to wychowanie lepsze i wyższa kultura polityczna. No, ja wiem, że nerwy puszczają, ale jeżeli ktoś z domu wynosi, ja znam mnóstwo słów nieparlamentarnych, chociaż teraz to kontekst się zmienił, parlamentarnych, no ale w pewnych kontekstach się ich nie używa po prostu. Były premier, wicepremier do spraw bezpieczeństwa, w zasadzie zarządca Polski, nie może się tak zachowywać.
Ale wracając do tych naszych więźniów politycznych,
myślałem, że baranów.
Kamińskiego i Wąsika, wie pan, jakby śmierć Nawalnego dała taki makabryczny kontekst, w sensie o czym my tu w ogóle, co no my tu w ogóle porównujemy?
No właśnie, a pan prezes był łaskaw też porównać do tego. Mało tego, oczywiście strona rządząca, a konkretnie Tusk to wykorzystali, no ale padło w przestrzeni publicznej, że gdyby to była dyktatura, to oni by już nie żyli, nie? Coś w tym stylu. W związku z tym, jakbyśmy nie podchodzili do Nawalnego, bo są różne głosy na ten temat, to był realny przeciwnik Władimira Putina. Nawet jeżeli myślał o wielkiej Rosji, no to ta twarz byłaby zupełnie inna. I dywagacje są takie, no bo u nas kontekst właśnie więzień polityczny. No to można zobaczyć, co to jest więzień, kto to jest więzień polityczny w łagrze i tak dalej. My mamy taką tendencję, ale to chyba polskie jest też mocno, że używamy bardzo dużych słów i wielkich kwantyfikatorów do rzeczy, które nie zasługują na takie określania, a później zresztą skala się kończy. No bo jak się coś wydarzy rzeczywiście niedobrego, to wtedy co powiemy dalej? Nie ma dalej słownictwa. My żyjemy w czasach, kiedy rzeczywistość opisuje język. Coś, co nie jest nazwane, nie istnieje. Wprawdzie niektórzy się upierają, że coś, czego nie ma w internecie, nie istnieje, ale jest dyktatura języka. Czyli to jest paradoks tych czasów, że wróciliśmy do pisma, że wracamy do pisma obrazkowego, czyli obraz liczy się ciągle jeszcze najbardziej, albo jeszcze bardziej niż na przykład 20 lat temu, a cały czas próbujemy opisać rzeczywistość. I jak się posłucha posłów, nie wiem, no załóżmy tak, opozycji tej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, którzy z marszałkiem Hołownią wchodzą w jakąś polemikę, taką szermierkę słowną, to widać, że w tym worku z tymi argumentami i bronią nie ma nic, jest pusto, jest dziurawy worek. Został tylko ten płaszcz pałatka i gwizdek na skunksy. To nic więcej nie ma.
Już myślałam, że pan powie szermierka cepem.
No, to,
bo te zarzuty o marszałka rotacyjnego, o to, że nie ma wyższego wykształcenia.
No tak, no, ale się okazuje, że to tutaj chyba Dobrowolski jest przypisywany temu, że no nie ma nic gorszego niż człowiek wykształcony powyżej swojej inteligencji. No bo jeżeli popatrzymy na doktora Andrzeja Sebastiana, na doktora Czarnka, na doktor Pawłowicz, profesor nawet habilitowaną, czy doktor, no to można się zacząć zastanawiać, czy warto robić to swoim dzieciom i wysyłać ich na studia. Mm-hmm. Warto, żeby było jasne, warto.
No. Mm-hmm. No dobrze. Tymczasem zostańmy jeszcze przy marszałku Hołowni, mm-hmm. który zapowiada, że te zmiany dotyczące Trybunału Julii Przyłębskiej, na które czeka wielu wyborców koalicji 15 października, będą głosowane nie na tym, tylko na jeszcze następnym posiedzeniu Sejmu. Jak pan to odczytuje? On mówi, tak, wszystko już mamy, wszystko już przygotowaliśmy.
To jest proste. Przyjeżdża Ursula von der Leyen za tydzień. Wiera Jourova dzisiaj już wypuściła sygnał pod tytułem, że rokują te zmiany i dzisiaj zdaje się minister Bodnar wykonał tam jakąś niezłą szarżę, jeżeli chodzi o... Do wzięcia jest 6 miliardów euro na już. W związku z tym warto poczekać tydzień, żeby to się ułożyło, bo to jest jeden z elementów naprawy Rzeczpospolitej czy przywrócenia praworządności. W związku z tym podejrzewam, że to o to chodzi.
Tymczasem w koalicji 15 października
trzeszczy, tak.
Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, jest, mówiąc kolokwialnie, wkurzony na Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zarzuca im, że blokują projekt Lewicy w sprawie aborcji, złożony pierwszego dnia nowego Sejmu. Czy myśli pan, że ta koalicja może się wywalić na aborcji, tak jak PiS się wywalił?
Może. Oczywiście. Natomiast wszystko zależy od czasu i miejsca. To jest tak jak w tej tragedii antyckiej. Czas, miejsce, akcji. Czas, akcji, miejsce, akcji. Trochę za wcześnie, żeby się to kompletnie wywaliło. Myślę, że dużo argumentów jednej albo drugiej stronie wewnątrz koalicji dadzą wybory samorządowe, bo to jest dosyć konkretny argument, ile osób nas popiera w terenie i co mamy, jakie sejmiki, gdzie i tak dalej. Natomiast to jest realny problem, dlatego że obiecano i no poza Kosiniakiem zdaje się tak, Kamyszem, ale premier Tusk obiecał, czy Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska, przynajmniej do 12 tygodnia.
Liberalizację. Tak,
tak jest. Plus jeszcze tam ten projekt Lewicy oczywiście jest najdalej idący. I to jest to, co jest zawsze kłopotliwe w różnych sytuacjach koalicyjnych, różnych koalicji, to podłoże ideologiczne. Tak? Natomiast to jest źle komunikowane. Dlatego, że to nie jest ideologia, to jest po prostu prawo kobiety do samostanowienia. Z czym tu dyskutować, prawda? To jest tak proste jak droga do kościoła, że tak powiem, chociaż to nie jest takie proste w tej chwili. Natomiast jeżeli wejdziemy na spór ideologiczny, no to zawsze będzie ale coś tam. I to jest realny problem. On, mówię, nie wywali tej koalicji, jeżeli już tak mówimy kolokwialnie, tu i teraz. Natomiast będzie narastało niezadowolenie, ponieważ kobiety zaufały akurat tej stronie tych czterech ugrupowań, i tam jest jeszcze więcej ugrupowań, że to będzie zrobione, bo to jest poważna sprawa. I ja mówię, 2 miesiące okej, dobra? Ale to jeszcze miesiąc i należałoby coś z tym zrobić jednak. I to jest problem. To, że Włodzimierz Czarzasty mówi, że jest wkurzony, to znaczy, że jest dużo bardziej niż wkurzony.
Znaczy on mówi, mam tego dość. Słowa wkurzenie użyłam ja.
No, to ja bym użył, że mam tego dość, a widzę inne słowo. Jakbyśmy dopisali chmurkę, co by tam w tej chmurce było, to byłoby inaczej, bo no nie mają siły przebicia, bo nie mają większości, nawet nie mają największej mniejszości, nie mają. No, ale to nie jest tak, że to się da pominąć.
Zastanawiam się, czy panowie Hołownia i Kosiniak zdają sobie sprawę, że siedziba strajku kobiet jest przy ulicy Wiejskiej.
Politycy, kiedy zostają już jakimiś funkcjonariuszami typu minister, wiceminister, dyrektor departamentu, a już premier i wicepremier, to już w ogóle zaczynają tracić kontakt. Ja nie wiem, że już stracili, bo akurat jeżeli chodzi o Kosiniaka, Kamysza, Hołownię też trochę, to oni to głośno mówili, że oni, to im się kłóci z tym, o czym oni tam...
Natomiast, że oni chcą referendum, zawsze to mówili.
Tak, no to tak najłagodniejszy wymiar kary, referendum. No ale jeżeli w referendum, a wszystko mu to wskazywałoby, będzie miażdżąca przewaga, żeby w ogóle była aborcja bez żadnych tygodni ciąży, tylko wtedy, kiedy to po prostu potrzebne, to co? To wtedy to sumienie im nie będzie przeszkadzało.
No Hołownia zapowiadał, że się podporządkuje.
No to znaczy, że wchodzimy w relatywizm, dlatego że cały czas jest traktowanie kobiet i różnych grup społecznych tak po XIX-wiecznemu.
Nie no, oni mówią XXI wiek, demokracja, referendum, no. Wszyscy głosujemy, czy pani X, czy pani Y będzie mogła przerwać ciążę.
No właśnie, ale to dlatego używanie teraz argumentów takich ideologicznych też nie ma sensu żadnego. No bo skoro, znaczy to wygląda trochę tak i to przez lata 8 tych PiS-u, ale też od samego początku, kiedy profesor Zoll przeforsował tam różne rzeczy, znaczy przepuścił przez Trybunał, jest źle ustawiony problem. Otóż to wygląda tak, jakby co druga kobieta, co drugi dzień chodziła, tak jak na zabieg do kosmetyczki czy fryzjera, usunąć sobie ciążę.
Do kosmetyczki też się nie chodzi tak często.
No widzi pani, no to facet się wypowiada. Natomiast to jest chore myślenie. To znaczy, to co mówią mi moje znajome, przyjaciółki, koleżanki, kobiety, mówią, co to w ogóle, to jest myślenie faceta. Że to jest, co to w ogóle jest. To jest
takiego niedoinformowanego faceta, kompletnie. Bo są ogarnięci faceci, ja którzy wiedzą, że to nie jest łykanie dropsów.
No właśnie. Natomiast my powinniśmy zdjąć tą ideologię. To jak wygląda w tej chwili stan na przykład religii w szkołach i stan świadomości młodych ludzi, jak wygląda reakcja episkopatu, to pokazuje, że to się wszystko rozmija. To znaczy dziadersi już powinni sobie odpuścić, bo przyjdą ci młodzi i po prostu ich zrobią delayed.
Ale są też badania, które wskazują, że elektoraty trzeciej drogi i PSL-u i Polski 2050 mają tutaj znacznie bardziej liberalne poglądy niż sami przywódcy tych partii.
I to może w perspektywie być dramatem, szczególnie dla Szymona Hołowni, jeżeli nadal te sny, które ma, podobno ma, że będzie prezydentem Polski, no to tam się tego już nie przeskoczy. A tym bardziej to jeszcze te 14 miesięcy, jeżeli Andrzejowi Sebastianowi się uda utrzymać przez te 14 miesięcy, to zobaczymy. To jest człowiek, który jest nieprzewidywalny w polityce i bardzo przewidywalny. To jest taki paradoks. Jest to człowiek, który nie ma zdolności politycznych, żadnych. I ja teraz nawet nie traktuję tego jako zarzut. Po prostu czasami tak jest. Przez 8,5 roku miał protektora, który sterował tym tak, jak chciał. Czasami tam się coś dało zrobić. Natomiast jeżeli, a przecież pan Andrzej Sebastian Duda, prezydent Polski, jest człowiekiem, który nie rozumie, co się dzieje. On to rozumie prawdopodobnie, tylko jakaś potężna siła go trzyma przy tej ziemi, żeby nie wyfrunąć, ale przed nim jeszcze jest kawał życia politycznego, jeżeli chciałby coś robić. Być może to jest jakiś pierwsza, jak to mówią...
Jaskółka?
Jaskółka, tak, jest coś takiego jak jaskółka, ale chodziło bardziej o pana wiceprezydenta. Pierwszy mastalerek wiosny nie czyni. Natomiast minister mastalerek próbuje te klocki tam jakoś ruszać, składać politycznie. Wyjazd do Waszyngtonu, wylot do Waszyngtonu, do Joe Bidena.
Razem z premierem Tuskiem.
Tak, znaczy mam nadzieję, że nie razem, tylko że...
Tak, że w oddzielnych samolotach.
Też pokazuje, że no, nie da się pominąć prezydenta, w sensie stanowiska prezydenta w różnych sytuacjach i administracja amerykańska to rozumie. I być może był taki moment, kiedy prezydent Duda mógł wykonać trampolinę, czyli tak jak zachował się w stosunku do Ukrainy po wybuchu pełnoskalowej wojny. No ale później okazało, że to przypadek. Czasami tak jest, że w polityce jest zawirowanie i bardzo wybitni politycy światowi nie trafiają w ten czas, który zrobiłby ich wielkimi. A czasami różne...
A czasami odwrotnie.
Mniej wybitne osobowości w polityce trafiają w taki czas, że nie ma wyjścia, no muszą dorosnąć. No i to jest pierwszy przypadek, który widziałem w historii, żeby prezydent czy premier, a tu w naszym przypadku prezydent, najpierw był niedorośnięty, później dorósł i znowu zmalał. To trochę przypomina Alicję w Krainie Czarów.
Odnosi się pan do...
Pamięta, że z jednej strony grzyba się rosło, z drugiej się malało, a księżna mieszkała za lasem.
Odnosi się pan do jego ostatnich dywagacji na temat rosyjskości Krymu, z których potem
tak
zresztą się wycofał.
Tak jest.
No dobrze. I tutaj jeszcze tylko uzupełnię, że o tych oddzielnych samolotach mówiliśmy ze względów bezpieczeństwa.
Oczywiście,
to po Smoleńsku to powinno być oczywistą
jest oczywiste,
oczywistością.
Jasne, znaczy ja sobie nie wyobrażam, że będzie inaczej, także to naprawdę XXI wiek i ja się na tym kompletnie nie znam, ale rozumiem, że może powiecie się do niej wrócić, na przykład samolot, chociaż nie wiem, a może dwa dolatują, a może trzeba wykupić pierwszą klasę i do widzenia. To są rzeczy, które są do zrobienia. No my naprawdę po takim doświadczeniu smoleńskim nie powinniśmy w ogóle kombinować.
Ale wracając do tego, że pan prezydent Duda podpisuje, chociaż zapowiadał wetowanie, pan jest specjalistą od wizerunku i marketingu politycznego. No ale chyba każdy na zdrowy rozum wie, że jeżeli się najpierw grozi opcją atomową, a taką opcją jest kierowanie wszystkich ustaw do Trybunału Julii Przyłębskiej i potem się tego nie robi, to się wychodzi trochę na osobę niekonsekwentną.
Ja muszę panią Wiatru uspokoić. Nie ma takiego działania w działaniu pana Andrzeja Sebastiana, które by mu pogorszyło ten wizerunek polityczny. To się już wszystko zadziało.
Aha, czyli to
bo
nie
człowiek,
ma żadnego znaczenia.
Który mówi, że już raz ułaskawił i nie będzie ułaskawiał. Ułaskawia. Czegoś tam nie zrobi, a zrobił. No.
Ja mam to staromodne podejście, że słowa jednak mają znaczenie.
Jak pani się uchowała, pani redaktor?
Nie wiem,
w naszym pięknym kraju, przynajmniej przez ostatnie 8 lat, słowa nie miały żadnego znaczenia. Albo miały zgoła inne znaczenie niż mają par excellence typu praworządność.
I zakończmy innymi słowami, wieloma słowami, które skierował do Jarosława Kaczyńskiego profesor Andrzej Nowak, czyli guru intelektualny
Zaplecze
Zjednoczonej
takie,
Prawicy.
Tak, absolutnie.
No on nawet był rozważany jako kandydat na prezydenta.
Oczywiście.
Przed Andrzejem Dudą w 2015 roku. W każdym razie napisał taki tekst do czasopisma Arkana, w którym wzywa Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby oddał przywództwo w PiS młodszym, wylicza jego błędy, których efektem jest to, że PiS chociaż wygrał, to przegrał, bo jednak musiał oddać władzę, waham się przy słowie oddać, bo jeszcze się trzyma pazurami tam, gdzie może. No w każdym razie wzywa prezesa PiS do tego, żeby oddał władzę i wskazuje, proszę bardzo, tutaj są Przemysław Czarnek, Patryk Jaki, oni są młodsi, bardziej energiczni, oni tych błędów mogą nie popełnić, oni mogą uratować PiS. Czy pan myśli, że prezes Kaczyński z takim otwartym sercem i uchem, uszami posłucha tego wezwania?
Oczywiście, że posłucha, ale nie wykona odpowiedzi. To jest trochę dramat. Dramat człowieka, który rządził krajem. Znaczy, był to jego kraj. Oczywiście w pewnym momencie było za dużo już tej ręcznego sterowania. To się nie da tak sterować krajem 36 czy 7 milionowym. Natomiast to jest trochę analiza już nie polityczna, taka politologiczna czy wizerunkowa, tylko raczej osobowościowa. Ale to, co robi w tej chwili prezes Kaczyński, pokazuje, że albo nic nie rozumie, o co go nie podejrzewam akurat, albo jest tak ustawiony na tej ścieżce działania dokładnie takiego samego, i nie wiem, czy ma nadzieję, że działając tak samo osiągnie inne efekty, niż osiągnął na przykład w wyborach parlamentarnych. Natomiast zaczyna nawet w takim miękkim elektoracie PiSu, bo tu badania zaczynają pokazywać lekko, raz, że występuje zniecierpliwienie, zaczyna tracić. Pamiętajmy, że mówimy o człowieku, który był w swoim najbliższym kręgu, a później bardzo się to rozszerzało, uważany za geniusza strategii, szachistę sześcioruchowego do przodu.
No, także część dziennikarzy go w taki sposób określała.
Absolutnie. I teraz to wszystko na naszych oczach po prostu runie. Czy już to się wygląda, jakby to runęło, ale jeszcze ma największą partię opozycyjną, jeszcze ma struktury, jeszcze ma pieniędzy dużo. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak to wygląda. Ja podam, bo to już inny wątek, nie mamy czasu, żeby rozmawiać pewnie, ale akcja, która jest wykonana, ja obserwuję to z zafascynowaniem, powiem szczerze, jako specjalista, to, co się robi wokół PR-u CPK, jakie w to wpompowane są pieniądze i środki inne ludzkie, to świadczy o tym, że PiS ma jeszcze całe jaskinie pieniędzy i może tym sterować.
Nie wierzy pan, że jest po prostu rzesza oddanych zwolenników tego pomysłu, żeby...
No jakoś mam kłopoty z tą wiarą, powiem szczerze. Oczywiście jasne, że pewne rzeczy są oczywiste, ale to wygląda na taką naprawdę dobrze skoordynowaną akcję i nie wierzę, że dla większości wyborców PiS-u, czy w ogóle wyborców, 63 dni po objęciu rządu przez Tuska, wojny w Ukrainie, widmo Trumpa i słabej Europy, ktoś się budzi rano i mówi, kurde, w zasadzie to jest ciężko, zboża nie można sprzedać, ale ten CPK to jest dopiero, no przecież to jest śmiech.
No ale to jest też namacalne. Chce wielkiego lotniska.
Dobrze.
Trump to jest daleko, skomplikowane.
Jasna sprawa, ale zboże nie. Natomiast największy paradoks jest taki, że ja, tak jak słuchałem pana Laska, to on nie neguje, że to lotnisko nie jest potrzebne. Tylko jak zwykle w sytuacji pisowskiej jeszcze przy okazji zbudowano 6 takich lotnisk na papierze. Linie kolejowe, które tam mają się niby przecinać, ktoś to ładnie wyliczył z mojej uczelni SGH, ale ktoś, kto zajmuje się naprawdę już 10 lat tym, że owszem, przepustowość takiego portu, dworca, w okolicach Baranowa, to jest przepustowość maksymalna. I nie dlatego, że nie można zrobić dużego, tylko tyle ludzi może tam być w danym momencie, co jest Gdańsk-Wrzeszcz. To po co budować akurat tam stację? Tak? Niech tam będzie po prostu jakaś kolejny przystanek, dojazd do tego lotniska i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli wszystko się od razu stawia na ideologię i nikt nie dał szansy nawet Laskowi, żeby zrobił audyt, o co tam chodzi. I widzę pana Horałę, który chodzi wszędzie i opowiada różne rzeczy, plus akcja wizerunkowa, a to jest widoczne, no to zaczynam się zastanawiać, kto broni czyich pieniędzy i co ma nie wyjść.
Mm-hmm. No to gładko przeszliśmy od Jarosława Kaczyńskiego, który pana zdaniem wysłucha apelu, ale nie ustąpi. do kwestii CPK. Dobrze, bardzo dziękuję panie doktorze. To był doktor Mirosław Oczkoś.
Dziękuję serdecznie panie doktor, dziękuję państwu.
Z państwem żegna się Anna Dryjańska. To była rozmowa dnia na temat. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.